Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajło, witam Państwa. W studiu goście dziś panowie. Leszek Czarnobaj, senator Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry Państwu.
Piotr Karczewski, wiceprzewodniczący Sejmiku Pomorskiego, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu.
Michał Urbaniak, szef Biura Prasowego Konfederacji.
Kłaniam się, dzień
i
dobry.
I Artur Dziambor, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry.
A Maja Chwalińska w drodze do Polski.
A my tu,
a nie na lotnisku Chopina, no ale nie wszyscy mogą tam być. No są takie chwile, że wszyscy tak jednogłośnie i możemy cieszyć się polskim sukcesem i tak chyba jest w tym przypadku. Ale też sporo komentarzy, żeby spojrzeć na to nie tylko na ten wielki sukces i to, ile Maja i jej sztab zarobi po tym turnieju, ale o tym też, jaki to jest wymagający i w gruncie rzeczy drogi sport, ile wymaga wyrzeczeń, nie wiem, rodziny, zawodniczki, tych, którzy z nimi pracują. A wy jak? Jakie macie refleksje, pan senator?
Pani redaktor, jeżeli mówimy o sporcie wyczynowym, bo sport amatorski jest taki, jak był kiedyś. Ludzie biegają, skaczą, skromniejszy. Natomiast w sporcie wyczynowym, jeżeli chce się osiągnąć sukces, no niestety poświęca się siebie, swój wolny czas, życie rodzinne. Bo to wymaga takiego zaangażowania, bycia, trenowania i bycia cały czas, próby bycia cały czas na topie. I to jest, w każdej dyscyplinie tak jest.
Artur Dziambor?
Gratulacje wielkie dla naszej nowej gwiazdy tenisa. I oczywiście będziemy teraz wszyscy śledzić i będziemy mieli jakieś rozdmuchane oczekiwania.
Tymczasem już chyba mamy.
Ja bardzo bym chciał, żeby ona mogła sobie spokojnie przetrawić ten sukces, który odniosła. Widziałem jedną jej wypowiedź, że ona nie sprawdza w ogóle tego, co się dzieje w internecie na jej temat w trakcie turnieju. I to jest chyba najzdrowsze. Absolutnie najzdrowsze podejście, jakie można mieć. To znaczy odciąć się od świata, bo jakby czytała to wszystko, to mogłoby być naprawdę dużo gorzej. Ja jej wielce gratuluję. To jest niesamowite osiągnięcie. To jest odbicie się od jakiegoś dołka, w którym tam parę lat temu była, w pięknym stylu.
W ogóle gra bardzo, dobra historia.
Gra bardzo ciekawie, tak. Bo ona gra bardzo fajnie technicznie, także to też
tak jak
jest,
już nikt nie gra dzisiaj.
Tak, i to jest fajne.
Ostatnio tak grała.
Ja oglądałem tenisa dużo, jak byłem dzieckiem. Potem widziałem ten występ z André Agassim. Ja byłem fanem tenisa wtedy, kiedy był pojedynek Agassi-Sampras. A kobiecego tenisa to jeszcze Gabriela Sabatini. Także to było dawno temu. I teraz, no aż usiadłem przed telewizorem, żeby zobaczyć te mecze, jak już osiągała kolejne szczeble. Także trzymamy kciuki za przyszłość, dajmy jej przetrawić ten gigantyczny sukces.
Michał Urbaniak?
Tenis, sport dość ciekawy, dość elitarny też, więc tutaj duże poświęcenie ze strony tej Maji Chwalińskiej, by w ogóle po pierwsze być w tenisie, by rozwijać się i no to, co teraz można było zobaczyć, to wielkie osiągnięcie. Właśnie tutaj się ciężko nie dodać coś więcej niż to, co powiedzieli przedmówcy, jeśli chodzi o to, by po pierwsze mogła osiągać kolejne sukcesy. To na pewno musi odciąć się od mediów społecznościowych, czy od tego, co się dzieje wokół niej i skupić się
mówią
na celu.
Ci, którzy tak siedzą w tych
mediach. No, siedzimy, wiemy jak to wciąga.
Niestety
wiemy,
zawodowo
jak to,
musimy.
Wiemy, jak to komplikuje też życie w wielu obszarach. Więc no cóż, życzę wszystkiego dobrego, życzę wielu nowych sukcesów i tego, by dźwignęła to, co już osiągnęła.
Tak. Piotr Karczewski też oglądał ten...
Oczywiście, panie redaktorze, szanowni państwo, to ogromny sukces. Gratulujemy Mai, gratulujemy jej rodzicom, trenerom, wszystkim osobom, które ją wspierały. Powiem tak, no, wygrane 9 meczów od kwalifikacji do dojścia do finału. W finale walka. No niestety warunki też atmosferyczne i pewnie zmęczenie spowodowały, że Rosjanka była lepsza. Myślę, że te lata wyrzeczeń wreszcie znalazły swój finał, pozytywny finał i teraz tylko będziemy trzymać kciuki, żeby dalej ta kariera się dobrze rozwijała. Najbliższy Wimbledon.
No właśnie, i teraz mamy kolejne...
Jedno zdanie, proszę zauważyć, jaki wielki sukces Maja osiągnęła. Tak zjednoczyła polityków w Gdańsku.
Właśnie. Są takie momenty. Szkoda, że tak rzadko. No i fajne jest też to, że mamy kolejną zawodniczkę tak wysoko w tym sporcie i w tych rozgrywkach. Jest co i będzie co
oglądać. Już jest 21.
Tak, 21 w rankingu. No dobrze, to teraz idźmy dalej. Te tematy już nie będą tak jednoznaczne i przyjemne. Dzisiaj zbiera się kapituła Orderu Orła Białego. Prezydent chce odebrać ten order prezydentowi Ukrainy za to, że ten nadał imię jednej z jednostek wojskowych pamięci bohaterów UPA. Pod tą decyzją, znaczy opinia jest kapituła, ale nie wiążąca, pod tą decyzją potrzebna jest jeszcze kontrasygnata premiera, jeśli oczywiście taka decyzja będzie. Mam takie do was pytanie. Odbierzemy ten order Zełenskiemu. I co? I co? I co dalej? Jaki efekt osiągniemy? Michał Urbaniak.
Właściwie samo odebranie orderu to jest tylko symboliczna rzecz, ponieważ dotyczy też symbolicznej sprawy ze strony Ukrainy. Dlaczego w ogóle ten order powinien zostać odebrany? No, Wołodymyr Zełenski zdecydował o tym, że nada jednej ze specjalnych brygad na Ukrainie nazwę imienia bohaterów UPA. Ukraińskiej powstańczej armii, która mordowała Polaków, która dokonała ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, których potomkowie także żyją na Pomorzu, tych ofiar upowców. No i jest to pewien policzek dla jakby honoru naszego narodu, dla naszej współpracy pomiędzy
naszymi narodami. Czy odzyskamy honor, jak odbierzemy ten order?
Więc po prostu powinna dotknąć jakaś osobista konsekwencja Wołodymyra Zełenskiego. To niewiele zmieni, jeśli chodzi o taką politykę pomiędzy państwami. Na pewno jest to kwestia po prostu honorowa, którą należy wykonać. Tak samo jak uważam, że powinno się odebrać order Orła Białego Petro Poroszence, który organizował banderowozy, biegał z czarno-czerwonymi flagami ludobójców od OUN-UPA, a został mu nadany ten order przez Bronisława Komorowskiego. Więc tak dokładam kolejne nazwisko, o którym należałoby tutaj pamiętać, ale sam problem stosunków polsko-ukraińskich to jest rzecz szersza, rzecz bardziej złożona i też bardzo istotna gospodarczo, ponieważ my jako Polska bardzo mocno wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę w wielu obszarach, zwłaszcza militarnie, finansowo. I pytanie, czy my coś z tego długofalowo realnie będziemy mieli, ponieważ dla Ukrainy Polska jest po Rosji takim drugim konkurentem na arenie międzynarodowej. Rosja jest śmiertelnym wrogiem, ale Polska jest konkurentem i to jest.
Ale rozumiem, że abstrahuje pan od wojny, która się tam... trochę abstrahuje pan od wojny. Mówi pan trochę
tak,
jako o sytuacji,
oczywiście.
Mamy normalną wymianę gospodarczą.
Jeśli na przykład zakończyłaby się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą, czy jakoś ustabilizowała nawet, to podejrzewam, że polityka Ukrainy wobec Polski będzie dużo bardziej asertywna, pomimo, że już dzisiaj jest bardzo asertywna.
Senator Czarnobyl.
To nie będzie dla nas dobre, bo nasi politycy niestety nie do końca sobie z tym radzą.
Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą tej decyzji, którą prezydent Ukrainy pan Zełenski podjął w sprawie UPA, no to chyba myślę, że przy tym stole, jak i w Polsce,
chyba zgoda, prawda?
Jest zgoda. No, takich kardynalnych błędów nie można robić. Przecież Polacy nigdy się nie zgodzą na to, żeby wymazać pamięć tysięcy osób zamordowanych na Wołyniu. W związku z tym to jest kardynalny błąd. A za błędy trzeba zapłacić. Jest tylko kwestia tego typu, żebyśmy my nie poszli za daleko. Ja osobiście uważam, że to, co dotyczy odebrania orderu, to jest pewnym symbolem. Natomiast dalsze pytanie jest, co dalej? To, o co pyta pani redaktor. Ja myślę, że nie ulega wątpliwości, że Ukraina i Polska to są przyjaciele i my wśród przyjaciół również powinniśmy rozmawiać o błędach, starać się przyjaciela wyprowadzić z tego błędu, bo dla nas to jest sprawa życiowa, dotycząca ofiar mordu na Wołyniu.
Ale co, wystąpienie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza wyprowadziło Ukraińców z błędu, które było opublikowane
w mediach?
Pani redaktor,
ja bym nie odbierał tego tak, że jeden gest, że tak powiem, dokona zmiany. Proszę zauważyć, to co było jeszcze parę lat temu, to troszeczkę Ukraińcy w sensie ekshumacji tego wszystkiego, co dotyczy historii, zaczęli się otwierać. I myślę, że tutaj jest wielka rola polityków jednego i drugiego kraju, aby jednak dążyć do prawdy, bo prawda jest rzeczą fundamentalną w stosunkach międzynarodowych. I dlatego uważam, że trzeba zrobić wszystko, aby do tego porozumienia doszło. I to, o czym tutaj mówił kolega przed chwilą, ja myślę, że Ukraina oprócz takiego naszego bezpieczeństwa militarnego, jeśli chodzi o kwestie relacji z krajami wschodu, a szczególnie z Rosją, ale również to jest wielka, olbrzymia szansa gospodarcza dla nas, jeżeli dojdziemy do porozumienia. I powiem, że 25-26 odbywa się tutaj wielkie forum dotyczące Polska w odbudowie Ukrainy. Wiele polskich firm już jest tam. W związku z tym ja bym mam nadzieję, że w tym procesie dyplomatycznym uda się uzgodnić, a mianowicie wycofać się z tego pomysłu.
Ale panie senatorze, przepraszam bardzo, ale to jest jakaś kompletna naiwność, wydaje mi się.
Panie redaktorze,
jeśli taka decyzja została podjęta, dzisiaj wymaganie od Ukraińców, od prezydenta, żeby się wycofał z tej decyzji, przecież jak tu siedzimy, wiemy, że to nigdy nie nastąpi.
Pani redaktor, my mówimy o polskiej racji stanu w tym zakresie. Polską racją stanu nie jest akceptowanie takiego błędu, który zrobił Zełenski.
To prawda.
I najlepiej by było, to jest moje zdanie, gdyby Zełenski się wycofał. Jak to zrobi, to już jest jego inteligencja.
Po prostu tego nie zrobi.
Gdzieś przeczytałam, panowie, taką sugestię, to jeden z komentatorów, że może połączyliby dwie jednostki, tę, której nadali imię, tak, z jakąś inną i wtedy nadali, mieli jakby czystą kartę do nadania innego imienia i to może byłoby jakieś rozwiązanie.
Ja nie dyskutuję o drodze, ja mówię o celu. Cel powinien być taki, że to, co się stało, jeśli chodzi o nadanie, powinno być zamazane według mnie. A jak to się dokona? No na pewno nie siłowo. No, w sposób dyplomatyczny, intelektualny, rozmów i ustaleń.
Artur Dziambor?
Prawdy historycznej musimy bronić i ja mam wrażenie, że przede wszystkim nasz minister obrony narodowej to robi właśnie w odpowiedni sposób, ponieważ tylko taka jest droga do tego, żeby cokolwiek osiągnąć.
Żeby edukować?
Właśnie a propos edukować, to należałoby zapytać, co IPN pod przewodnictwem naszego prezydenta obecnego zrobił, żeby Ukraińcy mieli większą świadomość tego, jak bardzo jesteśmy my wrażliwi na tę część historii naszej wspólnej, która nie została nigdy rozliczona prawidłowo. I myślę, że sam Wołodymyr Zełenski, on nie jest tam sam. On sam nie podejmuje tego typu symbolicznych decyzji i na pewno słyszał coś takiego, że to może rozdrażnić naszych przyjaciół z Polski i odpowiedział, no i trudno. I to jest to, na co musieliśmy w jakiś sposób zareagować i akurat myślę, że symboliczne zachowanie naszych władz byłoby za tamtą symbolikę również dobrą odpowiedzią, ponieważ my mamy większe interesy, które w tym momencie między naszymi państwami są, które są do ułożenia i do rozegrania odpowiednio. Natomiast tego typu brzydkie sygnały ze strony ukraińskiej są po prostu zwyczajnie niepotrzebne. I tutaj pani redaktor ma trochę racji, że oczywiście Zełenski teraz nie może powiedzieć, dobra, Polacy się wkurzyli, to ja przepraszam. Ponieważ on ma bardzo duże poparcie wewnętrzne dla czegoś takiego. Tak? My też musimy brać pod uwagę to, że nasza prawda historyczna jest inna niż prawda historyczna, którą znają Ukraińcy. I tutaj jest pewien problem. On się z tego nie wycofa. Pytanie, co się stanie, gdy rzeczywiście odbierzemy mu ten order, a uważam, że powinniśmy to zrobić. No i tutaj myślę, że nie stanie się nic. Będzie powiedziane tak, że no dobra, trudno.
No właśnie, Piotr Kaczewski.
Ja w pełni popieram działania pana prezydenta Nawrockiego. Cieszę się, że również premier polskiego rządu zmienił zdanie i również popiera inicjatywę pana prezydenta. To, co się wydarzyło na Wołyniu, to bestialskie morderstwo ponad 100 tysięcy Polaków, jak gdyby pokazuje zakres działania tej organizacji, która niby mówi, że walczyła z Sowietami. Jak się okazuje, według wszelkich badań, to około 10 tysięcy Sowietów, żołnierzy sowieckich,
7-8 tysięcy,
czy nawet 7-8 tysięcy zginęło, a Polaków zginęło ponad 100, a może 150 tysięcy.
I to głównie bezbronnych matek.
Tak. No już o tym, w jaki sposób ginęli, to już wielokrotnie było powiedziane. Ja uważam, że to jest skandaliczna decyzja pana prezydenta Zełenskiego, nadanie imienia bohaterów UPA. Natomiast to nie jest przypadek, to nie jest pierwsze jego działanie. Przecież na forum ONZ-u krytykował Polskę. Polskę, która pomagała od pierwszych dni wojny. W Białym Domu, w gabinecie owalnym, śmiał powiedzieć, że w pierwszych dniach wojny Ukraina była sama, że nikt jej nie pomagał. Przecież tysiące, dziesiątki tysięcy Polaków przyjęły rodziny ukraińskie do swoich domów. Pomagaliśmy od pierwszych dni. Więc to jest pełna narracja, która się wpisuje w to wszystko. I teraz mamy taką sytuację, że przyjeżdża przedstawiciel pana prezydenta Żołańskiego do Polski. I to jest człowiek, który nie tak dawno uczestniczył w pochówku wybitnego nacjonalisty ukraińskiego Andrija Meldyka, tak się nazywał ten pan. Więc to jest szereg działań, które się wpisują w pewną politykę gloryfikacji UPA, na którą my, Polacy i Rzeczpospolita nie może się zgodzić. Absolutnie nie możemy się na to zgodzić.
No dobrze, tak jak tu siedzicie, to prawie jesteście zgodni, że ten order Orła Białego jako symbol należy odebrać Zełenskiemu. Ale ja mam jeszcze takie pytanie, czy my oby na pewno, także w kontekście tego, o czym rozmawiamy, o tym, tego, jak się zachowuje prezydent Ukrainy, czy my prowadzimy właściwą politykę i dyplomację wobec Ukrainy? Czy to nie jest trochę tak od bandy do bandy? Z jednej strony się domagamy, żeby zmienili zdanie. Kompletnie nieskuteczne. Część mówi, żeby na miękko. Kompletnie nieskuteczne. Czy to jest właściwa polityka i dyplomacja? Leszek Czarnobaj.
Panie redaktor, to nie jest tak, że w takich delikatnych sprawach, bo to, co pani wymieniła, to jest sprawa delikatna, na którą się, że tak powiem, toczy na niwie dyplomatycznej. I ja nie widzę tutaj od lewej do prawej. My jasno mówimy, że to, co dotyczy prawdy, o czym mówił tutaj pan Dziambor, ona powinna być oczywista dla wszystkich. I my musimy robić wszystko, żeby również Ukraińcy zrozumieli, bo tej wiedzy według mnie brakuje. I to, o czym mówił tutaj pan przewodniczący Karczewski. Panie przewodniczący, ja nie chcę bronić to, co powiedział pan prezydent Zełenski, ale on mówi, że byli sam militarnie, bo w sensie pomocy nie było takiego zjawiska. I my toczymy, jakby prezentujemy jednoznaczną politykę wobec Ukrainy. Chcemy, aby Ukraina była wolna i bezpieczna. Dzięki temu my będziemy bezpieczniejsi. Chcemy uczestniczyć we współpracy gospodarczej, jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy, i już wiele firm jest tam. Natomiast nie możemy w żaden sposób się zgadzać. I chyba taka jest dzisiaj prezentacja całej klasy politycznej. My się tu w szczegółach różnimy, że to, co dotyczy Wołynia, prawdy historycznej, nie może być, ach, bo mamy teraz problemy, no to teraz odłożymy. Nie. Historia jest matką przyszłości. My musimy wyciągać z tego wniosek.
Michał Urbaniak.
Czy ja się, o ile z częścią wypowiedzi pana senatora się zgadzam, to nie zgodzę się do końca, że mamy wszyscy dokładnie taki sam pogląd na sprawę. Bo wydaje mi się, że brakuje...
Powiedziałem przybliżony.
Okej, to prawda. Mamy na pewno, myślę, różnicę pewną taką strategiczną. I wydaje mi się... Tak, to czytamy też w Konfederacji, tak już sporo przemyśleń na ten temat mieliśmy, że problem części polskiej klasy politycznej jest taki, tu pani redaktor zwróciła na to uwagę, że pewna naiwność w stosunkach międzynarodowych. To, że jeśli my będziemy dla kogoś mili, to ten ktoś automatycznie będzie miły dla nas. No bo tak to działa w takich interpersonalnych stosunkach pomiędzy normalnymi ludźmi. Nawet jeśli są z różnych narodów, no to jeśli kogoś znam, jestem dla niego miły, to działa taka zasada wzajemności, że ta osoba też z reguły jest dla mnie miła, tak? Chyba, że jest jakimś socjopatą. A niestety w stosunkach międzynarodowych to już tak kolorowo nie wygląda. I podstawową zasadą jest to, że co ty możesz mi zrobić, co możesz mi dać. Jak możesz mnie skrzywdzić, jak możesz mnie nagrodzić. To jest w zasadzie to, co działa pomiędzy narodami. I analogicznie działa to między Polską a Ukrainą. Ukraina otrzymała ogromną pomoc od Polski. Obywatele Ukrainy otrzymali ogromną pomoc od obywateli Polski. I to jest rzecz, która myślę, że między naszymi narodami też jakoś tam pozytywnie działa. Natomiast problem jest na tym poziomie politycznym. Elity polityczne ukraińskie mają zupełnie inny styl gry niż część takich naiwnych elit polskich, które uważają, że da się przełożyć te stosunki międzyludzkie na politykę międzynarodową.
Ale to pan tutaj zalicza, nie wiem, senatora Czarnobaja do tych naiwnych czy
drugim krokiem, jaki powinien być po odebraniu orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu, tego nie powiedziałem w pierwszej części wypowiedzi, no powinno być to, że będą jakieś realne, bolące Ukrainę działania, na przykład ekonomiczne. Nie wiem, może czas przestać płacić za Starlinki, niech płacą sami. To nie jest też nie wiadomo jak wygórowana rzecz, a jednak jakoś tam realnie odczuwalna przez Ukraińców. To jest państwo, które, pamiętajmy, że ich elity są od 10 lat na wojnie. ich elity polityczne. Więc u nich nie działa już dawno ten mechanizm dobrosąsiedzkich stosunków, tylko mechanizmy siłowe, więc trzeba rozmawiać z nimi w taki sposób, w jaki oni rozumieją. No trudno, no niestety tak
Artur
to wygląda.
Dziambor.
I tak będzie trzeba to robić.
Iść dalej?
No tutaj, tak jak powiedział kolega Urbaniak, my oczekiwaliśmy od samego początku, że jakby za dobrą naszą reakcję będzie reakcja z drugiej strony. I wtedy, kiedy zaczęła się ta pełnoskalowa napaść Rosji na Ukrainę, my mówiliśmy, że teraz to my się dajemy w całości, tutaj poświęcamy się dla nich, przyjmujemy ich, opiekujemy się nimi, nadwyrężamy nasz budżet państwowy, żeby wspomóc ich jakoś. Dajemy im pełnię możliwości zaaklimatyzowania się tutaj. No, ale gdy to już ucichnie, gdy kurz opadnie, a wiadomo, że kiedyś opadnie, wiadomo było, że to nie będzie tak, że Rosja zajmie Ukrainę, wiadomo było, że to się w pewnym momencie skończy i skończyć się musi. Musi się skończyć najprawdopodobniej tym, że Ukraina straci część swojej ziemi, niestety, na rzecz ogólnego pokoju, tak bez romantyzmu dodatkowego, tak to najprawdopodobniej się skończy. I wtedy będzie trzeba pomagać tej Ukrainie, ją odbudowywać, ale przy okazji jednak odzyskiwać trochę tej inwestycji, którą my poczyniliśmy, bo ja to nazywam inwestycją. I oczywiście był ten problem polegający na tym, że teraz nie jest czas na rozmowy o biznesach, bo teraz jest czas, żeby pomagać. Czas, żeby pomagać już minął, kurz opadł, o interesach się nie rozmawia. Albo się nie rozmawia o nich publicznie. Ale ja rozumiem, że Polacy dzisiaj, myślę wszyscy, oczekiwaliby jasnej deklaracji tego, że Polska nie jest naiwnym państwem właśnie takim, które bardzo dużo dało, nic nie dostało.
No dobrze,
w przeciwieństwie do Niemców,
ja to rozumiem,
w przeciwieństwie
ale do Amerykanów. Ale rzeczywistość mamy taką, że za jakiś, pewnie w ciągu kilku dni zapadnie decyzja, że odbieramy mu Zełenskiemu ten order. A gdzie jest to, o czym pan mówi? Tego nie widać. Oczywiście można powiedzieć, tego może nie powinno być widać, bo na tym polega dyplomacja.
No to właśnie to jest to, że my jeszcze cały czas musimy brać pod uwagę...
To gdzie jest rząd, gdzie jest prezydent?
Ale my musimy brać pod uwagę to, że nie możemy się narażać. My cały czas dyskutowaliśmy o tym, że wspieramy Ukrainę. W jaki sposób wspieramy? Wspieramy ją finansowo, wspieramy ją sprzętem, absolutnie nie militarnie. Nie w sensie takim, że nie bierzemy w tym udziału, bo to nie jest wojna, w której chcemy się przyłączyć, ale wsparliśmy tak jak cała reszta Unii Europejskiej, tak jak Stany Zjednoczone. Tylko, że my jesteśmy najbliżej i my byliśmy tym państwem, które powinno dostać pokojowego Nobla za to, co zrobiliśmy. I teraz niewdzięczność, bo to jest niewdzięczność ze strony klasy politycznej ukraińskiej, po prostu zwyczajnie dla nas, my to odczytujemy jako coś nie w porządku. I to właśnie nazywanie tej jednostki imieniem UPA jest czymś, co jest nie w porządku wobec nas, bo można było tego nie zrobić.
Można było tego nie zrobić. Piotr Karczewski, kończymy ten temat.
Czas na to, żeby bronić polskiego interesu jest zawsze i to powinni nasi politycy wspólnie robić. Odpowiadając panu senatorowi, panie senatorze, mówiłem o zwykłych ludziach, o Polakach, którzy przyjęli do polskich rodzin Ukraińców. Natomiast oczywiście przecież pomoc militarna też od pierwszych dni płynęła, w przeciwieństwie do na przykład Niemców, którzy oferowali 5000 hełmów. I jeszcze jedna rzecz, pani redaktor. Chciałem powiedzieć tak, że my mamy dużo do zrobienia, począwszy od nauki ukraińskich dzieci tutaj w szkole, w Polsce, żeby ich edukować o tym, co to była zbrodnia rzeź wołyńska, ale też polski rząd powinien reagować na pewne działania. To znaczy, jeżeli są jakieś wypowiedzi antypolskie ze strony Ukraińców, to ambasador czy tam przedstawiciel polskiego rządu w Kijowie natychmiast powinien na to reagować. Nie możemy się zgodzić również na to, że wiceminister nauki wypowiada się w sposób karygodny, porównując żołnierzy niezłomnych do bandytów z UPA, tak? Następna rzecz, minister aktywów również podobno wypowiedział.
Ja słyszałam tę wypowiedź. To jest taki dosyć duży skrót. To na pewno była niefortunna wypowiedź, tylko to, co pan mówi, jest absolutnie dużym skrótem tej wypowiedzi. Ona nie była taka wprost. Ale dobrze, to zostawmy to, bo nie będzie...
Ale to jest ciąg wydarzeń, nie? O to chodzi.
Dobrze, ale na przykład tego gościa, który nadmorskie oko pojechał samochodem, robił sobie rajd. Bardzo szybko wyrzuciliśmy.
To było takie symboliczne w zasadzie.
Bardzo dobrze.
Nie, to symboliczne, ale pokazujące...
Denerwujące Polaków, to nie, prawda.
Symboliczne, ale... i pokazujące, jak powinniśmy działać. A tylko jeszcze jedno zdanie.
Tylko, że dobrze, jedno zdanie to, jeszcze wiele tysięcy pan
tutaj.
Pewnie,
no, a, to tutaj chyba nie bylibyśmy zgodni, bo za chwilę właśnie może do tego dojdziemy. W tej takiej antyukraińskiej narracji, że w pewnym momencie stwierdzimy, że wszystkich trzeba deportować.
Tutaj skierować do pana Urbaniaka. Ja chcę powiedzieć tak, że uprzejmość, kompetencja i taka wylewność nie zawsze jest czymś naiwnym. Te rzeczy, o których powiedziałem, są ważnym elementem również w dyplomacji, w prowadzeniu rozmów między państwami. Proszę to zrozumieć, że w sposób chamski zachowywanie się jest o wiele gorsze na każdym szczeblu niż bycie miłym, zgadzam serdecznym i kompetentnym.
Dobrze. Panowie, idźmy dalej.
Zgadzam, ale dużo lepiej negocjuje się, jeśli gdy jedna strona ma nóż w ręku, to ta druga też go powinna mieć. Tak, no, bardzo obrazowo.
Generalnie lepiej się negocjuje się z Donaldem Trumpem, nie?
Jak to wśród przyjaciół. Chciałam zapytać, idźmy dalej o ustawę metropolitalną dla Pomorza. Prace w Senacie trwają, to pan senator nam powie, jak to się skończy, mam nadzieję. Ale w tym tygodniu, w minionym tygodniu była też nadzwyczajna sesja Sejmiku Pomorskiego, zwołana na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości. Była omawiana ta ustawa. Głównie są zastrzeżenia, że nie była konsultowana z samorządem wojewódzkim, jak rozumiem. Panie senatorze, czy będą uwzględnione jakiekolwiek poprawki, zarówno prezydenta, jak i te zgłaszane przez radnych?
To znaczy, posiedzenie zaczynamy jutro. W związku z tym, o tym, jakie będą poprawki zgłoszone, które będą rozpatrywane, z tego co słyszę, mają być jakieś zgłoszone, ale to nie mamy jeszcze tych, że tak powiem, zgłoszonych poprawek w sposób oficjalny. Do jutro się rozpoczyna posiedzenie.
A strategia jest taka, żeby wziąć je pod uwagę, czy będziecie je omawiać, ale nie weźmiecie pod uwagę i w konsekwencji... Tak, ustawa
Pani redaktor,
zostanie
ja powiem swoje zdanie, bo oczywiście dopiero to, że tak powiem, głosowanie będzie po tej dyskusji. Dyskusji zarówno na posiedzeniu komisji, jak i posiedzenia klubu. Ja powiem tak, że zmiany, które są delikatne, mówiąc wprost, one... Zapewne, jeżeli będą zgłoszone, to będą pozytywnie rozpatrzone. Natomiast jeżeli mówimy o zmianach fundamentalnych, o których na przykład słyszałem...
Że metropolia ma być mniejsza, tak?
Tak, takie rzeczy. No to rozpoczynamy od początku, więc albo my chcemy tej metropolii w takim stanie, jako została zaproponowana. Przecież to już jest trwa. Myśmy jeszcze w poprzedniej kadencji jako Senat uchwalili tę ustawę. W związku z tym ona jest już znana wzdłuż i wszerz. I zawsze będzie tak. Tak, jaka by wersja nie powstała, będzie ktoś, kto może mieć odmienne zdanie. I na tym polega dyskusja polityczna. W związku z tym ja osobiście uważam, że powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy teraz podczas obrad Senatu w tym tygodniu, czy my chcemy uchwalenia tej ustawy, czy my chcemy wywrócić ją do góry nogami. I teraz ostatnie zdanie, to co pani powiedziała. Jeżeli są rzeczy, które należałoby zmienić, to przecież znowu trzeba przeprowadzić proces. Nie można tych rzeczy wprowadzić bez konsultacji z wszystkimi samorządami. W związku z tym na tym etapie fundamentalne zmiany są już trudne do przeprowadzenia.
Piotr Kraczewski, dlaczego jesteście przeciwni tej metropolii, tak dużej metropolii, skoro gminy, które mają wchodzić w skład, czy wchodzą w skład związku, są za i widzą w tym interes?
Jesteśmy przeciwni. No ja to pierwszy raz słyszę, pani redaktor.
No ale jak ja słyszę takie argumenty, że trzeba zmienić, że tylko wokół Trójmiasta.
Tylko Trójmiasto, tak.
Że mniej gmin, no,
sytuacja jest teraz taka, że jest 61 gmin, ale parę gmin również zgłosiło swoje aspiracje. Kościerzyna, Starogard, Kwidzyn, Elbląg.
A nie, o Kwidzynie nie słyszałem.
No, Kwidzyn też, tak.
Ale dlaczego teraz?
No nie wiem.
Ale dlaczego teraz? Przecież związek może... istnieje
dobrze,
od ilu lat.
No ja nie będę, pani redaktor, ja nie będę się tłumaczył za kogoś. Nie? Natomiast myślę, że to wynika z tego, że były zmiany też w wyborach, tak, samorządowych. Nowi włodarze przyszli do władzy i stwierdzili,
dwa
że...
Dwa lata temu.
No dobrze, no ale jesteśmy na etapie tworzenia tej ustawy.
Ale
tak?
Zawsze można przystąpić do obu.
Oczywiście.
Na każdym etapie.
I te samorządy, o których powiedziałem, chcą przystąpić, tak? Panie redaktor, tak jak pani wspomniała, zwołaliśmy nadzwyczajną sesję sejmiku dotyczącą właśnie tej ustawy metropolitalnej. Chodziło nam o to, żeby zwrócić uwagę na to właśnie, że nie było dyskusji na forum naszego lokalnego pomorskiego parlamentu, ale również, żeby robić dobry klimat wokół tej...
Dobry? Tak, ale dobry dla weta, czy dobry dla przyjęcia tej ustawy?
Do przyjęcia, oczywiście, że do przyjęcia. Wiele
A
środowisk...
pan jest zwolennikiem tego rozwiązania, które jest obecnie w Senacie?
Pani redaktor, ja jestem zwolennikiem ustawy metropolitalnej od prawie 20 lat. Chcę przypomnieć, że w 2007 roku jako wojewoda pomorski razem z Mazowieckim i Śląskim uczestniczyłem w MSWiA w rozmowach toczących się na temat przyszłej ustawy metropolitalnej.
Pamięta pan, potem pańska ekipa była przeciwko ustawie metropolitalnej.
Nie, panie redaktor, przez te 20 lat różne dzieje się działy, tak? Natomiast tamta ustawa z 2007 roku, w której ja, że tak powiem, brałem udział, ona zakładała podział kompetencji na obligatoryjne zadania i fakultatywne. Obligatoryjne to miało być komunikacja, czyli transport publiczny, gospodarka odpadami, planowanie przestrzenne i fakultatywne, na przykład tam wspólne zamówienia i tak dalej. Więc my jesteśmy za. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. No pewne rzeczy trzeba doprecyzować, tak? I myślę, że to jest bardzo ważne. I ja trochę żałuję, że nasze koleżanki i koledzy z sejmiku nie poparli uchwały, którą żeśmy wnieśli, bo to by budowało dobry klimat dla tej ustawy, tak? Także prośba do pana senatora, żeby Senat uwzględnił różne niuanse, które tam się pojawią, no i żeby wtedy to poszło do prezydenta, bo proszę pamiętać, że to jest trzyetapowy proces legislacyjny, kończący się podpisem prezydenta. Także mam nadzieję, że to wszystko wspólnymi siłami damy radę zrobić. Zresztą pan Marcin Chorała na forum sejmiku na ten temat się wypowiadał i oczywiście też wspierał ustawę.
No, z tego, co ja tu ostatnio rozmawialiśmy tydzień temu i z tego, co czytam w jego mediach społecznościowych, to nie wygląda na zwolennika
na
tego rozwiązania i poparcia. Artur Dziambor.
No, jesteśmy za, dlatego głosowaliśmy przeciw. To tak
to
w sumie...
nie o sobie, rozumiem. To
no nie, no dlatego no mówię o tym, co słyszałem przed chwilą. Bo
nie, no
to,
poprawki nie zostały przyjęte. No panie Arturze,
jednak logiczne to Prawo jest. I Sprawiedliwość głosowało przeciw i Prawo i Sprawiedliwość od samego początku było przeciw. I ja pamiętam, jak w 2020 roku ja wystąpiłem nawet na forum naszego zgromadzenia metropolitalnego, tam byłem poproszony, będąc wtedy posłem i poparłem to, mówiłem, że to jest oczywiście na naszą jakby lokalną racją stanu jest popierać tego typu ustawy. My się możemy różnić w różnych kwestiach. Byłem wtedy posłem Konfederacji i siedzący obok mnie drugi poseł Konfederacji, Michał Urbaniak, również poparł to ten projekt w tamtym czasie, także myślę, że to powinno być oczywiste. Ja mam cytaty przygotowane, jak coś.
Ale nie popierałem na forum, popierałem ideę tej ustawy.
Ze strony Metropolii mam cytat tam, co powiedział poseł Urbaniak. No w każdym razie...
Ale dziś ustawy nie będzie, prawda?
Ja myślę, że dla posłów Pomorza powinno być to dosyć oczywiste, że wspieramy Pomorze. Jak jest nawet dyskusja budżetowa, to taka analogia. Jest dyskusja budżetowa o tym, jak budżet się buduje państwowy, no to wtedy wiadomo, że blokowo partie, które budują budżet, są za, partie, które są przeciwko temu budżetowi, są przeciw, czy przeciwko, czyli w opozycji. Ale gdy jest w tym budżecie na przykład fundusz specjalny
dla Pomorza
na wybudowanie autostrady, obwodnicy, czegoś tam, to wtedy się wyłamują lokalni posłowie, żeby nie zdradzić swoich wyborców. Ponieważ na ich wyborcy z ich terenu są ważniejsi dla nich niż Jarosław Kaczyński na przykład, który kazał im głosować przeciwko.
No tak, ale tu posłowie Prawa i Sprawiedliwości głosowali akurat przeciwko
tej
ustawie.
I to jest błąd. I dlatego zacząłem od tego wypowiedź, że właśnie powinni być za, są za, a głosowali przeciw. Trzeba było w tym jednym wyjątkowym przypadku wyłamać się z dyscypliny partyjnej, ponieważ dla tych kilku osób to różnicy nie zrobi na sali sejmowej, a symbolicznie będzie oznaczało, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości również chcą, żeby województwo pomorskie, metropolia trójmiejska się rozwijała, jeżeli chodzi o infrastrukturę, jeżeli chodzi o drogi, jeżeli chodzi o transport miejski, no dodatkowe fundusze też, żeby były, które będzie łatwiej rozdzielać. Tego typu bardzo proste rzeczy, które nie tyczą się takiej dużej polityki, bo to nie jest dyskusja o wielkiej polityce. To jest dyskusja o dużych pieniądzach dla Pomorza.
Mhm. I Michał Urbaniak za, a nawet przeciw, tak, czy przeciw, a
ja odniosę się do tego, bo to prawda, ja się absolutnie tego nie wypieram, że uważam, że sama idea metropolii jest okej. Okay. Ale przytoczę też argumentację, dlaczego część naszych posłów nie poparła tej ustawy. Bo myślę, że to też po prostu uczciwie trzeba powiedzieć. O ile kwestia precyzyjnie, kwestia dotycząca infrastruktury, kwestia dotycząca zintegrowanego transportu, to są rzeczy, które rękami i nogami myślę, że każdy z nas.
A planowanie przestrzenne?
Planowanie przestrzenne raczej okej, ale już kwestie na przykład kultury, czy edukacji, czy dublowania pewnych instytucji w porównaniu do tego, co jest na poziomie na przykład wojewódzkim, bo w praktyce tak by to wyglądało.
Ale
to
co
było
na przykład?
Coś, co...
Proszę podać przykład. Jaka instytucja kultury miałaby powstać, która by dublowała istniejące wojewódzkie? Bo ja nie rozumiem w ogóle tego argumentu. Chyba, że panowie mi wytłumaczą.
Albo z edukacji, jaki przykład?
Jaki przykład? Znaczy, co będzie dublowało coś,
są rzeczy, które też będzie uprawnienie do tego, żeby tworzyć na przykład nowe instytucje edukacyjne. To wychodzi z tej ustawy. I to są rzeczy, na które nasi posłowie zwrócili uwagę, że nie przekonuje ich to, by w takiej formie poprzeć tę ustawę, stąd po prostu nie żerujemy tej ustawy takiej formie, w jakiej jest. Samą ideę powstania jakiejś formy metropolii jak najbardziej popieramy.
No to nie będzie, panie senatorze.
To znaczy, mi jest przykro słuchać, bo to jest to, co, o czym powiedział tutaj kolega Dziambor. No, jestem za, ale zagłosuję przeciw. No, popieram ideę, ale nie podoba mi się,
ale
że...
Nie musimy, ale jako opozycja,
ale jak pan
też
pozwoli,
popierać ale państwa ustaw wszystkich.
Ale jak pan pozwoli.
To państwa odpowiedzialność.
Ale jeżeli mówimy dzisiaj o ustawie dla Pomorza i gdybyśmy my siedzieli dzisiaj w Radiu Śląsk, to ja rozumiem tę pana wypowiedź. Ale my jesteśmy w Radiu Gdańsk i mówimy o ustawie metropolitalnej dla Pomorza. I w związku z tym zawsze w każdej ustawie, jeżeli każdy z nas śledził kiedyś jak powstaje ustawa, w każdej ustawie są jakieś uwagi różnych środowisk, ale to nie jest powód do tego, żeby odrzucać. Istnieje później system poprawek, wprowadzania, monitorowania. Przecież jest taki plan, że po roku zostanie zrobiona podsumowanie funkcjonowania, więc będzie można ją poprawić. Natomiast jak będziemy cały czas dyskutowali, no tak, ja bardzo chciałbym dla Pomorza, tak, ale jednak zagłosuję przeciw, bo tam zapisane jest, że może być tworzone muzeum. A jeżeli będzie to powstawało muzeum pod auspicjami, ja tak teraz wpisując się to, o czym powiedział pan Urbaniak, będzie powstawało Muzeum Ziemi Pomorskiej, łączące wszystkie regiony z elementami lokalnymi i tak dalej. To co stoi na przeszkodzie, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie? Będą pieniądze, będą chcieli, żeby to coś takiego powstało. To jest coś, co się nie kłóci. Słuchajcie, kochani, samorządność, która ustawa wyszła z Senatu, to jest idea porozumienia się lokalnych działaczy, lokalnych społeczności w ramach celu, który chce się osiągać. To jest samorządność. A wy, jako ludzie reprezentujący społeczeństwo lokalne w parlamencie czy na forum publicznym, chcecie mówić, no tak, jestem za, ale jednak zagłosuję przeciw, bo jest tam jakiś zapis w paragrafie 61 numer 1, z którym się nie zgadzam. Bardziej bym się skłaniał, żebyście panowie wzięli to, o czym powiedział tutaj kolega Dziambor. Jesteście z Pomorza i zgłaszajmy uwagi, bo one są potrzebne w dyskusji. Ale jeżeli nie przejdą, to nie stawiajmy białe-czarne.
Piotr Kraczewski?
No ja odpowiadając panu senatorowi i panu Arturowi, powiem w ten sposób. No, były poprawki zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego te poprawki nie zostały uwzględnione?
Poprawki Konfederacji też były odrzucone.
Tak, no więc przynajmniej część. To by budowało naprawdę dobry klimat. A poprawki były istotne, panie redaktor. W sposób finansowania wewnątrz metropolii i na zewnątrz, tak? Bo musimy mówić o zrównoważonym rozwoju wewnątrz metropolii, ale również i całego województwa, tak? O sposobie liczenia głosów. I tutaj akurat pewne gesty zostały zrobione. Ta podwójna większość.
Ale na poziomie 40%.
No więc właśnie, to też są różne takie niuanse. Jeszcze jedno chcę powiedzieć a propos tego obszaru. Są takie obszary w Europie Zachodniej, gdzie najmniejszy taki z tych obszarów jest 3 razy większy od tego, który w tej chwili jest na Pomorzu. To jest taki argument anty, że a to się rozrośnie, a to pół województwa będzie i tak dalej, tak? Jeżeli ktoś chce przystąpić, to uważam, że nie należy mu tego ograniczać. Ja tak uważam, tak? Być może się mylę.
Dobrze, będziemy się temu przyglądać, w którym momencie pani, ustawa...
Ostatnie zdanie w sprawach metropolii. Panie przewodniczący, wpisując się w to, o czym pan powiedział i zgadzając się. Bo jak powiedziała kiedyś pani profesor o metropoliach, metropolia to nie jest tylko... stan geograficzny. To jest stan umysłu. Można mieszkać w wielkim mieście, a być z prowincji i można odwrotnie. W związku z tym zgadzam się z tym, że każdy, kto chce
nie ma samorządów.
Nie ma niczego złego w bycie sprawiedliwym.
Proszę?
Nie ma niczego złego w bycie sprawiedliwym.
Dobrze.
Nie, 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 oczywiście, że nie. Panowie, jak najbardziej. Ja uważam, że to jest zaszczyt.
Rzadko kiedy skupiam się na jednym cytacie, żeby to stawało się tematem naszej rozmowy, ale dzisiaj zrobię taki wyłom od tego. Z jednej strony mamy pracę nad ustawą autorstwa PSL-u i Lewicy o statusie osoby najbliższej w związku. Z zapowiedzi urzędników Kancelarii Prezydenta wiemy, że ta ustawa nie zostanie podpisana, tylko będzie weto. Ale ponieważ mamy przedstawiciela Konfederacji, to nie mogę sobie odmówić tego, żebyście jednak skomentowali słowa Krzysztofa Bosaka, który był w ubiegłym tygodniu w RMF-ie. I on ma taką teorię na temat opieki nad dziećmi, że biologiczne dziecko jednego z partnerów w parach jednopłciowych po śmierci rodzica nie powinno zostawać z drugim opiekunem, tylko trafiać do pieczy zastępczej. Co to jest za pomysł? Skąd koncepcja, że jak jeden rodzic umiera, to drugi, który współtowarzyszył wychowaniu, staje się obcy?
A gdzie jest ten biologiczny rodzic?
Umarł.
Czyli dwoje umarło?
Nie, nie.
Taka koncepcja
nie,
tej
mówimy
wypowiedzi?
O parach jednopłciowych. Wiadomo,
no
że tylko
jedna
osoba może być rodzicem, tak? Ale są to rodziny, które ze sobą żyją ileś tam lat. Co to jest za koncepcja, żeby po śmierci ewentualnej kierować dzieci do pieczy zastępczej?
W parach jednopłciowych nie rodzą się dzieci, więc tam biologicznie nie ma dzieci. To, że są jakieś
jedno
sytuacje,
z rodziców jest rodzicem biologicznym.
To, że są jakieś sytuacje być może skrajne, a być może niewystępujące.
Jakie skrajne czy niewystępujące? O czym pan mówi?
To proszę wziąć pod uwagę, że często takie dzieci mają jeszcze swoje rodziny, dziadków, babcie i inne osoby im także bliskie, więc miejmy to na uwadze. Jako Konfederacja zgłosiliśmy projekt do Sejmu też, który jasno tutaj wskazywałby, że w związkach homoseksualnych nie powinno być adopcji dzieci. Wiele dzieci, które idą do adopcji, często są już po pewnych traumach, tak? I dokładanie im jeszcze tego, że nie mają prawa do mamy i taty, no jest czymś, co nie powinno być zgody. Ponieważ to, co teraz próbuje zrobić rząd, to jest
co pan
de facto,
o jakim prawie
po pierwsze,
mamy i taty?
Łamanie konstytucji, bo mówię tak szerzej, bo to jest pewien proces. Zaczęło się od tego, że w sposób niekonstytucyjny zaczyna się dokonywać transkrypcji aktów małżeństw homoseksualnych do polskiego prawa i przez urzędy polskie zostało wydane rozporządzenie, które w naszej opinii po prostu naciąga konstytucję, albo ją łamie. I idąc dalej...
Nie, to ja nie chcę dalej. Ja chciałabym, żebyśmy się skupili na tym konkretnym rozwiązaniu.
To jest prosta droga. Poseł Trela z Lewicy na przykład powiedział, że najpierw będą jakieś tam związki homoseksualne, a później będzie adopcja dzieci przez te związki.
Nie ma pomyśle. Ja rozumiem z tego, co pan mówi, że pan popiera to, co mówi Krzysztof Bosak i w takiej konkretnej sytuacji, o której była wskazana, należy dziecko skierować do pieczy zastępczej. Rozumiem, że jeśli jest rodzina biologiczna, w sensie dziadkowie, nie wiem, rodzeństwo, to tam,
to
a jak nie, a
prawda?
Jak nie, to do obcych. Senator Czarnowaj.
Bo rozmawiamy o konkretnym przykładzie, o którym mówiła pani redaktor, szanowny panie, i mówimy o konkretnym projekcie. My tu nie mówimy o adopcji, o przypisywaniu dzieci. Mamy sytuację...
Poseł Trela,
ale dobrze, no niech...
Jesteście razem w rządzie.
Ale, Boże, no... Spotka się pan z nimi, proszę. To ich pan przekona. Ja chcę tylko pana przekonać do takiego otwartego myślenia. Pani redaktor podała taki oto przykład, że jest dwóch partnerów, gdzie wychowują dziecko, jednego z partnerów, który rozumiem ma to dziecko i żyją razem, wychowują je. I jeden z nich umiera, ten, załóżmy, rodzic biologiczny, który...
Dobrze, ale to już nie tłumaczy sytuacji, bo ja już powiedziałam.
Teraz pan chce, żeby obligatoryjnie to dziecko zabierać. Ja chciałbym, żebyście podeszli do tego tak. Ja oczywiście uważam, że związek małżeński kobiety i mężczyzny jest największym szczęściem, które spotyka mnie. Ale nie znaczy, że każdego. W związku z tym nie idźmy tą drogą, że będziemy dyktować ludziom szczęście, co jest dla nich szczęśliwe. Jeżeli to dziecko...
No to niech sąd o tym zdecyduje, a nie pan, albo ja.
No to przecież...
Dobrze, bo mamy małżeństwo.
Proszę też
jednym zdaniem, Piotr Karczewski.
Co do zasady,
pan Piotr Karczewski. Tak.
Krótko i na temat. Artykuł 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nie mówiący o tym, że małżeństwo to
parę
i
mamy. Ja zadałam pytanie o innego, nie o małżeństwo.
A pan prezydent wielokrotnie powiedział, że tej ustawy nie podpisze, natomiast jest skłonny do rozmów dotyczących udogodnień.
Ja pytałam o sytuacji, w którym jeden z partnerów umiera. Czy pan się zgadza, że należy dzieci zabierać? Nie powinny zostawać z drugim partnerem, tylko szukać rodziny zastępczej. Czy pan się zgadza, czy nie?
Pani redaktor, to są specyficzne sytuacje.
To prawda.
Należy taką sytuację dogłębnie zbadać, tak? Natomiast jeszcze raz podkreślam, udogodnienia osób tej samej płci jak najbardziej, tak? Natomiast nie dla małżeństw, bo konstytucja...
Artur Dziambor, i kończmy tę rozmowę.
Pani redaktor, ja im dłużej żyję, tym szybciej czas ucieka, a im szybciej czas ucieka... Im szybciej czas ucieka, tym bardziej mam takie wrażenie, że nie jest moją rolą zabieranie ludziom tego czasu i tego szczęścia, które sobie ułożyli w taki sposób, w jaki sobie układają. Jako konserwatysta po wejściu tej ustawy będę zachęcał ludzi w związkach dwupłciowych, czyli heteroseksualnych, do tego, żeby się pobierali, a nie żeby brali pod uwagę możliwość wzięcia tego rozwiązania związku partnerskiego, czy tej osoby najbliższej, jak to się nazywa. Natomiast związki jednopłciowe nie będą miały innej możliwości, a tę możliwość będzie im się dawało. I uważam, że nie powinniśmy dyskutować o tym, jak sobie ludzie układają szczęście. Mimo to, że ja uważam, że największym szczęściem oczywiście jest matka i ojciec. Tak, wiem doskonale, że świat tak nie działa, więc nie ma sensu się przeciwko temu aż tak.
Dziękuję wam bardzo serdecznie. Leszek Czarnobaj, Piotr Karczewski, Michał Urbaniak i Artur Dziambor.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Strefa politycznie kontrolowana.